Pink Floyd zagrała, mamy godzinę 8:43, wracamy do studia. Wracamy do tematów finansowych. W studiu jest Leszek Skiba, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Zaczniemy od takiej informacji, może nie do końca związanej z Ministerstwem Finansów, ale pod koniec września pojawiła się w prasie informacja, że Narodowy Bank Polski zakupił złoto za, o ile dobrze pamiętam, 8 miliardów złotych. Pierwszy raz od wielu, wielu dziesięcioleci Polska jako instytucja państwa polskiego poszerza swoje zapasy złota. Czy to znaczy, że idzie kryzys, czy albo wojna? Co to oznacza, panie ministrze?
No, to jest rzeczywiście taka ważna aktywność Narodowego Banku Polskiego, polegającego na tym, że ma dosyć spore rezerwy, przekraczające 100 miliardów euro i które to rezerwy są lokowane właśnie w standardowo, tak, standardowo z tego jakby to widać właśnie w informacjach Narodowego Banku Polskiego. Głównie są to oczywiście waluty czy obligacje, które są kupione za posiadane rezerwy w walutach obcych, tak, euro, dolar, to jest jakby najistotniejsza rzecz, to co wiemy z Narodowego Banku Polskiego i oczywiście to trochę złota i teraz rozumiem, Narodowy Bank Polski racjonalnie stara się zdywersyfikować ryzyko.
Ale nigdy tego nie robił. Co się stało, że nagle teraz postanowił zwiększyć swoje rezerwy złota?
A to trzeba już pytać rzeczywiście zarząd pana prezesa. Generalnie są, rozumiem, część krajów ma przeświadczenie, że w sytuacji, kiedy pojawi się na horyzoncie kryzys, być może rzeczywiście złoto, cena złota może iść do góry, w związku z tym, rozumiem, taka jest racjonalność tego zachowania. Warto też pamiętać, że jakby z punktu widzenia banków centralnych, to takim bankiem, który miał ogromne rezerwy, czy takie bardzo duże, spore rezerwy, to zawsze jest problem też w sensie takim, jak zarabiać na tych rezerwach, jak gdy mieliśmy wiele lat bardzo niskich rentowności, czyli oprocentowania na obligacjach rządowych Stanów Zjednoczonych, krajów europejskich, tych najbardziej, że tak powiem, wiarygodnych i te stopy procentowe były bliskie zeru, a na krótkich tak zwanych, czyli okresie rocznym, czy powiedzmy dwuletnim, na rentownościach ujemnych, no to zawsze to jest jakby problem. Szwajcarski Bank Centralny na przykład zaczął inwestować w akcje spółek w tym okresie, kiedy miał bardzo dużo środków. I rzeczywiście to jest zmartwienie tak naprawdę. Znaczy, oczywiście jest tak, że wiemy, że banki centralne mają, cieszą się, że mają ogromne rezerwy, ale później coś zrobić sensownego z tymi rezerwami, to nie jest taka prosta rzecz.
Ja wiem, że Narodowy Bank Polski jest niezależny, zresztą trudno o tym zapomnieć, bo przedstawiciele banku na każdym kroku nam to przypominają, ale czy Ministerstwo Finansów było konsultowane, czy była jakaś informacja do Ministerstwa Finansów, że będziemy kupować złoto, czy nie? Czy państwo się z gazet dowiedzieliście?
Ja osobiście nic nie wiem, ale podejrzewam, że raczej, że na pewno tak nie było, bo Narodowy Bank Polski jest niezależny i też niezależny w swojej polityce związanej z rezerwami. Oczywiście konsultujemy wszystkie aktywności związane z takimi operacjami bieżącymi na rynku finansowym, kiedy na przykład ministerstwo emituje obligacje i różne aktywności w tym zakresie są konsultowane, ale tego typu rzeczy to myślę, że nie były konsultowane, bo jakby racjonalny sposób jest to niezależna aktywność Narodowego Banku Polskiego.
Pan minister wie, czy to będzie certyfikat, że mamy złoto, czy to może jakiś statek przypłynie ze złotem, będziemy go tam składować w piwnicy przy Placu Powstańców w Warszawie?
To jest, tak, trudno powiedzieć. To już też będzie zależało. Oczywiście na całym świecie jest taka moda i taki szereg działań polegających na tym, żeby te rezerwy, które są lokowane generalnie w Londynie i w Nowym Jorku, powracały do kraju.
Niemcy taką decyzję podjęła. To rozsądna, duża gospodarka i wszyscy mają tam, mam takie przeświadczenie, nie wiem, czy to jest słuszne, że to jest też rozsądne państwo, które podejmuje rozsądne kroki.
Tak, znaczy to jest, ja rozumiem, że to jest trochę, mam też swoje plusy i minusy, warto pamiętać, bo to, że mamy swoje złoto, to oznacza z jednej strony, że mamy, że tak powiem, poczucie, że to jest nasze i tutaj musimy tutaj strzec, ale z drugiej strony warto pamiętać, też jest tak, że jeżeli mamy w innym miejscu takim i mamy poczucie, że to jest, rzeczywiście jest, nikt tego nam nie ukradł, to możemy zarabiać na, i bardzo, i też Narodowy Bank Polski zarabia na tym, na pożyczaniu, że tak powiem, tego złota, które ma w swoich rezerwach w ramach właśnie tych certyfikatów, do spekulacji na bieżąco, można powiedzieć, które się dzieje na rynku. I w tym sensie też warto jest to, że złoto oczywiście nie przynosi żadnych odsetek, żeby chociaż trochę zarabiać na tym, żeby właśnie, można powiedzieć, te rezerwy nie były martwe.
Nie wiem, czy słowo spekulacja to jest najlepsze słowo. Mam nadzieję, że Bank Polski nie spekuluje, tylko handluje albo wypożycza.
Nie,
albo...
to spekulują ci, którzy, że tak powiem, chcą na bieżąco sprzedawać. Raczej tutaj chodzi o to, żeby spekulanci zazwyczaj muszą pożyczyć akcję, właśnie certyfikat złota albo od kogoś i dzięki temu ta spekulacja jest możliwa.
Jednym z departamentów, który bezpośrednio panu ministrowi podlega, jest Departament Makroekonomiczny Ministerstwa Finansów. Z tego punktu widzenia ten zwrot, o którym pan minister powiedział, że teraz kraje raczej wolą mieć złoto u siebie, przynajmniej w części, to jest zwiastun kryzysu, to jest zwiastun tego, że wszyscy wyczuwają, że idą jakieś niepokoje na globalnym rynku, w globalnej gospodarce?
Ogólnie, żeby to, co słyszymy, to, co widać na co dzień w zachowaniach rynku, no to widzimy, że tak naprawdę mamy coraz więcej takich informacji, które wskazują na napięcia, poczucie niepewności, można powiedzieć takie czarne wizje prorocze, które się czarne czy bardziej szare wizje związane z przyszłością, niż z drugiej strony można powiedzieć takie poczucie, będzie bardzo dobrze, czeka nas kilka lat mlekiem miodem płynących. W związku z tym analizujemy te kwestie, bo rzeczywiście jest trochę tak, że ekonomia jest trochę taką nauką bazującą na samopotwierdzającej się przepowiedni. Czyli jeżeli wszyscy oczekują, że będzie źle, no to w pewnym momencie coś się może zdarzyć. A
polski rząd tego wilka recesji, czy wilka spowolnienia gospodarczego z lasu wywołuje dość często i dość konsekwentnie. A to premier Mateusz Morawiecki powie, że być może idzie spowolnienie, a to minister Czerwińska, minister finansów, kilka dni temu do jednego z portalu powiedziała, że idzie spowolnienie gospodarcze. Państwo jesteście gotowi na to, że nagle zamiast 4,5% wzrostu PKB rocznego będzie 3,5-2,5%?
Tu nawet nie chodzi o to, żeby, że tak powiem, wywoływać. Zadaniem rządu i oczywiście ministrów, osoby, które mają jakieś swoje zadanie powiązane z misją publiczną, jest to, żeby mieć oczy szeroko otwarte i podejmować takie decyzje, i aby rzeczywiście być przygotowany na dobre i złe czasy. I w tym sensie to jest niezmiernie istotne, żeby przygotować taką politykę fiskalną, taki projekt budżetu, który jest jakby odpowiedzią i można powiedzieć dobrze przygotowany na te nie zawsze najlepsze informacje, które widać dookoła.
Rząd patrzy na sytuację globalną także oczami pana ministra, bo to trochę pana odpowiedzialność, żeby makroekonomię przygotować, podłoże makroekonomiczne do budżetu, żeby wiedzieć, co się zdarzy, żeby na tej podstawie planować nasze wydatki. Mówił pan minister tak enigmatycznie o naprężeniach w gospodarce światowej. Gdzie one są? Jak się mogą przełożyć na naszą gospodarkę?
Widzimy przede wszystkim to, że jak się komentatorzy mówią tak, że ten cykl dobrej, bo generalnie gospodarka, tak to wiemy, gospodarka funkcjonuje w cyklach, które trwają dłużej lub krócej. I oczywiście to jest absolutnie, to też warto o tym pamiętać, że niezależnie od tego, że mamy gospodarkę, która rozwija się szybciej i w pewnym momencie wpada w spowolnienie lub nawet w recesję, to jest standardowe, normalne i można powiedzieć nie powinno być zaskoczenie. Ale z drugiej strony oczywiście raz na 100 lat zdarza się wielki kryzys i taki mieliśmy w 2008 roku. I to, co chcemy, warto o tym powiedzieć, to nie jest tak, że czeka nas jakiś wielki kryzys, tylko w naturalny sposób będzie spowolnienie w gospodarce globalnej i ono się zdarzyło zazwyczaj. Jest taki wykres Pawła Dobrowolskiego, który często pokazuje na konferencjach, który pokazuje, w jakim stopniu gospodarka, silne podnoszenie stóp procentowych w gospodarce amerykańskiej. Co dzieje się zazwyczaj przy okazji już w wysokiego wzrostu inflacji, już można powiedzieć przed samym szczytem, zanim zacznie spadać gospodarka w dół, wiązało się z kryzysami politycznymi w Polsce rok 70, wcześniej 56. W związku z tym to jest trochę tak, że można powiedzieć, ta gospodarka globalna wpływa na to, co się dzieje nie tylko w tych największych krajach, ale w takich krajach jak Polska i nawet to może być odcięte, odcięte od świata PRL, tak, to jest ten moment. W związku z tym musimy to przewidywać,
Zawsze ma, przynajmniej prawie zawsze ma jeden punkt zapalny. Gdzieś wybucha i potem się rozchodzi po świecie i z reguły jest jakaś bezpośrednia przyczyna. W 2008 roku to były kredyty hipoteczne i Wall Street USA to było to źródło tąpnięcia. Teraz pan przewiduje, że jeżeli przyjdzie jakiś kryzys, to skąd nadejdzie? Z Chin, ze Stanów i które segmenty są zagrożone?
No, to jest trochę tak, że teraz jest taka popularna, że tak powiem, teoria, nawet mieliśmy parę dni temu rozmowę podczas dyskusji w Dzienniku Gazecie Prawnej i jeden z osób, która tam właśnie zwróciła uwagę na taką teorię, że w gruncie rzeczy w przeciwieństwie do teorii, do takich przypuszczeń, że istnieje jedno główne źródło kryzysu i tak działo się w ostatnich, poprzednich razach, to teraz może być tak, że będziemy mieli z szeregiem drobniejszych czynników, które wpłyną. Na przykład, na czym polega, jakie warto wymienić zjawisko? Po pierwsze, wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która rzutuje na to, co się zdarzy w Chinach, jaka będzie gospodarka, tempo wzrostu w Chinach i tempo wzrostu w Chinach, które, że tak powiem, towary do Chin kierują, takie nie tylko Australia, Japonia, tamtejsze kraje, ale również gospodarka niemiecka, która jest uzależniona od eksportu dóbr inwestycyjnych właśnie do chińskiej gospodarki, a jeśli niemiecka gospodarka, to od razu mamy tutaj związki handlowe z Polską. Więc jako pierwsza rzecz, pytanie, jak te napięcia handlowe wpłyną na polską gospodarkę pośrednio. Po drugie, w Stanach Zjednoczonych oczywiście rośnie inflacja, gospodarka świetnie rozwija, bank centralny tamtejszy podnosi stopy procentowe. I jeśli podnosi stopy, to wiele krajów rozwijających się, tych słabszych, ma dług nominowany w walucie właśnie dolarze, a nie w walucie obcej. To są obligacje firm tamtejszych, korporacyjne. W związku z tym można powiedzieć, jak amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe, to będzie, może okazać się, że będzie wiele krajów
Trudności z obsługą swojego zadłużenia.
Tak, będzie po prostu miało problem, żeby firmy...
A Polska?
Polska akurat jest w tym sensie zdrowa, że polskie firmy mają dług przede wszystkim we własnej walucie, nie ma tych ryzyk istotnych. Od wielu lat mamy tego świadomość, szczególnie po kredytach frankowych, że to jest jakby, oczywiście korzyść jest na krótką metę, ale na dłuższym horyzoncie jest ogromny problem i dla gospodarki, i dla banku centralnego, żeby sterować stopą procentową. W związku z tym tych kredytów jest mało. Oczywiście korporacje biorą, mają obligacje nominowane i to oczywiście jest naturalne. Te wielkie firmy, chociażby spółki Skarbu Państwa, ale to wynika też z ich aktywności międzynarodowej, prawda? W związku z tym to jest trochę tak, że oni sami, można powiedzieć, zabezpieczają się od ryzyk walutowych,
które... Przedsiębiorstwo zwane Rzeczpospolita Polska, jak... Ile to jest, ma długu w dolarze?
To jest tak, z tego co pamiętam, to jest 27%. Mamy strategię...
Do całego długu.
Długu nominowanego w walutach obcych, tak. Jest generalnie naturalne jest to, że mamy dług w walutach obcych. Oczywiście ten udział powinien być mały, właśnie żeby niwelizować ryzyko zewnętrzne, ale warto pamiętać też jest tak, że są... że ten dług jest tańszy oczywiście, znaczy procentowanie w walucie obcej jest niższe, w związku z tym taka, że powiem, strategia bezpiecznego inwestowania czy lokowania, w naszej perspektywy lokowania w walutach obcych ma sens. Oczywiście te proporcje powinny być bardzo bezpieczne.
Chociaż Fed jest w cyklu i będzie stopy podwyżał, Rada Polityki Pieniężnej i prezes Glapiński nie zakładają takiej polityki w najbliższych miesiącach, więc być może kiedyś będzie tak, że w złotych będzie lepiej inwestować i pożyczać niż w dolarze. Wyniki podatkowe. Mam tutaj dane za sierpień, bo za wrzesień jeszcze nie ma. W sumie dlaczego państwo tak późno ostatnio publikujecie te dane wykonania budżetu? Już czasami przechodzi na kolejny miesiąc.
Nie, zawsze jest
najpóźniej. Któryś,
najbliższe jest... No tak, bo...
Kiedyś bywało 10, pamiętam.
O, te wyniki nie były później modyfikowane, zmieniane. Chcę mieć absolutnie pewność, że te dane, które publikujemy, są już pewne, nie do zmiany. Warto pamiętać, że to jest mniej więcej końcówka następnego miesiąca. W związku z tym, tak, znaczy pod koniec października będą dane o wrześniu.
O wrześniu mamy za sierpień. Dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7% w porównaniu rok do roku. To nie jest jakieś oszłamiające tempo wzrostu ściągalności podatku VAT, jak się porówna z rokiem ubiegłym.
Tak, ale dynamiki, jak się popatrzymy na to, coś w odrębni, to co się działo w pierwszym kwartale i popatrzy się na dane w drugim kwartale, aż do danych sierpniowych, to ta dynamika już jest lepsza.
To co się stało w pierwszym kwartale?
No, generalnie mamy trochę zaburzeń związanych z przesunięciami pomiędzy poprzednim rokiem, tym rokiem. Widzimy też z drugiej strony więcej zwrotów realizowanych w VAT-cie z tego powodu, że przedsiębiorstwa jednak pomimo całej dyskusji o inwestycjach chętnie inwestują, oczekują zwrotów VAT-u z inwestycji. Też jest oczywiście handel międzynarodowy na to wpływa. Generalnie oczywiście nie jest aż tak dobrze jak w poprzednim roku, ale liczymy na to, że w drugiej połowie mamy pozytywną prognozę, w związku z tym...
Ale to jest tak, że co się dało uszczelnić, to już państwo uszczelniliście i teraz w zasadzie VAT będzie naturalnie rósł o tyle, o ile wzrośnie konsumpcja?
VAT w drugiej połowie roku powinna wzrosnąć nieco szybciej niż konsumpcja, ale czekamy, jak zadziała split payment. Warto pamiętać, że mamy nowe instrumenty. Oczywiście tych wyników już nie będzie aż tak, to one nie będą tak oszołomiające, bo to jednolity plik kontrolny zadziałał, pakiet paliwowy zadziałał, można powiedzieć teraz...
Pakiety przewozowe też jako zjem zadziałały.
Tak, to jest właśnie ten pakiet paliwowy razem z pakietem SENT, bardzo dobrą, aktywną pracą, działaniami Krajowej Administracji Skarbowej. Tutaj jest wielki wysiłek właśnie ministra Banasia, Krajowej Administracji Skarbowej, związany z tym, żeby kontrolować właśnie obrót towarami akcyzowymi.
W wakacji odszedł minister Gruza, jak rozumiem, z jego odejściem wielka działalność legislacyjna w zakresie uszczelnienia podatków się skończyła. Już okres intensywnych prac odszedł w przeszłość. Teraz tylko będziemy konsumować efekty działań Ministerstwa Finansów.
Nie jest tak. Jest bardzo dużo projektów. Minister Świtała teraz koordynuje wiele projektów, które są w parlamencie. One to też jest oczywiście dzieło Pawła Gruzy. Ja sam 3 tygodnie tutaj zastępując, będąc pomiędzy, zastępując Pawła Gruzy, zanim
minister
Świtała stał się ministrem, to koordynując te wszystkie działania, żeby, że tak powiem, nie tracić czasu, udało mi się naliczyć 43 ustawy, które są, że tak powiem, w toku. One oczywiście są rozpisane na... To 43 to jest liczba symboliczna, pokazująca różnego rodzaju inicjatywy, pomysły, które nie są do wdrożenia na raz, ale tak naprawdę pokazujące, że jest wiele rzeczy do zrobienia. Oczywiście w takim, nie tylko w dziedzinie uszczelnienia, ale też uproszczeń dla przedsiębiorców. To jest zgodnie z tym, co mówi pani minister, że ważne są, żeby podatki były proste i transparentne.
Albo pokazujące, jak złe mamy prawo podatkowe, skoro ministerstwo pracuje nad 43 zmianami w tym prawie.
To jest tak, że część...
Mówiono o nowej ustawie o VAT chociażby, tak?
To jest tak, że mamy do czynienia z nową ordynacją podatkową, tak. Znaczy potrzeba jest oczywiście podejścia systemowego i to też jest w tych inicjatywach, żeby, że tak powiem, popatrzeć, z tego powodu widzę, jakby to jest pomysł Ministerstwa Finansów, popatrzmy, czy właściwie to, co inicjatywa ministra Świtały też, popatrzmy, jakie rzeczy mamy do zrobienia i ważne jest, żeby to robić w sposób systemowy. Mamy nową ordynację podatkową. Pani minister o tym szczególnie mówiła, że istotne jest to, że jesteśmy trochę w takim momencie, kiedy już udało się zacieśnić bardzo dużo, oczywiście zostały kasy fiskalne online. Teraz jest czas na to, aby podatki były bardziej transparentne, przejrzyste, bardziej uporządkowane, bardziej systemowe podejście i z tego powodu jest istotne to, żeby, że tak powiem, stanąć i, że tak powiem, rozejrzeć się dookoła, co mamy do zrobienia. Oczywiście nie opóźniając jakichkolwiek działań istotnych z punktu widzenia dochodów podatkowych, ale ważne jest to, żeby ta przejrzystość i transparentność i komunikacja jest niezmiennie ważna.
Kasa online to jest 1 stycznia przyszłego roku. Zresztą w czasie debaty budżetowej w Sejmie pani minister wskazywała to jako na istotny element uszczelnienia systemu podatkowego, właśnie kasy fiskalne online, a pan minister mówił o split paymentie, jak to wygląda, jak to jest implementowane. Czy już wiecie, ile firm weszło w ten system rozliczenia podatku VAT?
Tak, na bieżąco są te dane, nie wiem do końca, czy one są publiczne, czy są niepubliczne, w związku z tym to jest naprawdę system dobrowolny. Wiemy, monitorujemy, ile jest, jaki jest stan rachunków na kontach właśnie tych równoległych, tych związanych z podzielaną płatnością. Ta popularność jest widoczna. Na pewno to, co mogę powiedzieć, to, że popularność rośnie i jest pewnym rozwiązaniem dla firm, które chcą wyjść z problemów typu solidarna odpowiedzialność i widzimy, że firmy starają się w to wchodzić z tego powodu, że czują, że tak powiem, zdjęcie z ich bark pewnej odpowiedzialności, która wiąże się
za uczciwość kontrahenta.
Tak, za uczciwość tego drugiego kontrahenta i pod tym względem jest to rozwiązanie korzystne i można powiedzieć, na pewno są tacy, którzy chcą z tego korzystać. Oczywiście nie jest to, że to jest 50% firm stosuje, ale rzeczywiście powoli, stopniowo jest to efekt zarażania się pojawia i jest widoczny.
Każdy chce mieć przez te kilkadziesiąt dni VAT w swojej kieszeni, to zawsze fajnie wygląda na koncie, można go gdzieś wydać, szybko przekierować, a dopiero trzeba w następnym miesiącu płacić.
Tak, znaczy to jest, rozumiem, że to jest z jednej strony jest taki wybór dla firm pomiędzy właśnie zarządzaniem płynnością, a z drugiej strony takim poczuciem pewności i stabilności z punktu widzenia tego, jak...
Kontaktów z kasem.
Tak, chociażby.
Panie ministrze, co do deficytu, minister Czerwińska mówi, że realizacja budżetu, jeśli chodzi o jego deficyt, będzie na poziomie 50-60%. Następny budżet na rok 2019 jest też bardzo ambitny. Deficyt spada, to jest tak, że wy chcecie doprowadzić w którymś tam roku, 20 którymś, do sytuacji, kiedy będzie budżet zrównoważony. To jest cel państwa ministerstwa?
Cel ministerstwa jest osiągnąć taki wyznaczony trochę nam przez reguły fiskalne Unii Europejskiej średniookresowy cel budżetowy, czyli to jest jakby deficyt na poziomie 1%, ale liczony według nie tego, jaki, że tak powiem, tak nominalnie, powiedzmy, jaki to jest deficyt, tylko to tak zwane ujęcie strukturalne, czyli skorygowane o to, w jakim jesteśmy cyklu gospodarczym. I jeśli jest tak, że chociażby widzimy obecnie, że mamy pozytywną, czyli wzrost gospodarczy jest szybszy niż potencjalny wzrost gospodarczy, czyli mamy taką lukę tak zwaną produktową, to jest bardzo jakby skomplikowany język, dodatnią, to znaczy, że powinniśmy mieć trochę mniejszy deficyt niż ten jeden, nawet sięgający właśnie poziomu zera, ale generalnie może powinniśmy zejść poniżej 1%. Pani minister już mówiła w tym roku, powiedziała już o tym, że tak naprawdę jest bardzo prawdopodobne, patrząc na dane, że w tym roku nominalnie będziemy mieli pod koniec roku 1% i to jest osiągnięcie. Czyli jesteśmy blisko, tak naprawdę jesteśmy blisko, żeby osiągnąć taki poziom deficytu, żeby być, że tak powiem, zadowolonym i powiedzieć, że finanse publiczne są stabilne. Ale z drugiej strony jeszcze jedna ważna rzecz. Mamy 1,78 wpisane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, ale to też warto skorygować w taki sposób, że mówimy, że tutaj o limitach, to znaczy, że część środków na pewno jak każdego roku nie zostaną wydane, bo nie są wydawane. Planujemy zawsze więcej z okładem, z rezerwami, z zabezpieczeniem, a później powiedzmy 6, 8, 12 miliardów jest niewydawane i to jest standardowo, czyli można powiedzieć, to warto pamiętać.
To właśnie, gdy patrzysz na państwa budżety, to już ostatnie pytanie, to państwo wydajecie mniej niż zakładaliście. To też chyba nie jest jakoś dobrze.
To jest, proszę państwa, warto pamiętać, że to jest naturalne zjawisko, bo można powiedzieć, przychodzi dysponent, ministerstwo, które mówi, musimy mieć zabezpieczone na taką i taką aktywność, na 500+, na świadczenia społeczne, na to, że pojawia się na przykład, nie wiem, program właśnie teraz dopłaty do pieców w ramach walki ze smogiem. Ile środków? I to musi być zabezpieczone. Musi być wpisane, że jeżeli się zdarzy, że wszyscy się zgłoszą, którzy mają do tego prawo, to budżet musi być pewny, bo nie może takiej sytuacji, że kogoś odstawimy z kwitkiem. I zazwyczaj jest tak, że okazuje się, że że bierze 90% osób, szacunek powiedzmy był na wszelki wypadek, wolimy mieć więcej środków niż i później nie mieć problemów takich, że nie mamy skąd wziąć, niż zabezpieczyć i okaże się, że powiedzmy 10% nie wzięło, albo 10% osób nie zgłosiło się, bo z jakichś tam powodów niezależnych zależnych już od rządu. W związku z tym zawsze zabezpieczenie jest większe i zawsze jest niewykonanie. Wszędzie, można powiedzieć, wszędzie po trochu kumulują się te oszczędności.
Pytanie jeszcze jest o logikę budżetu i o filozofię działania państwa. Premier Mateusz Morawiecki napisał wstęp do książki Marianny Macoka, to przedsiębiorcze państwo. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o kredyt. Państwo z kolei, jak w Ministerstwie Finansów, działacie trochę pod dyktando do takiej filozofii Balcerowicza, czyli filozofii, że będziemy jak najmniejszy mieli deficyt, jak najmniej będziemy wydawać tak, żeby wpływy i wydatki były równomierne. To nie ma sprzeczności, że budujecie państwo przedsiębiorcze, to musi być kredyt, żeby inwestować w kolejne przedsięwzięcia.
To nie jest polityka Balcerowicza, to jest polityka rozsądnej troski o przyszłość, o przyszłe pokolenia. Bo tu nie chodzi o to, żeby ideologiczny sposób być zwolennikiem niskiego deficytu. Chodzi o to, żeby powiedzieć, generalnie trochę jak w każdym gospodarstwie domowym, musimy z jednej strony wydawać sporo, mieć na to pieniądze i patrzeć, skąd, można powiedzieć, jest zwrot. I zwrot jest rzeczywiście z tego, że mamy rozwój gospodarczy, mamy Polaków, którzy zarabiają coraz więcej, mają większe wynagrodzenie, większe dochody. Gospodarka jest coraz bardziej nowoczesna, innowacyjna i pod tym względem jest to, co Mazzucato pisze o roli państwa jako wspierającej, czy tworzące pewne ramy wzrostu, to jest korzystne, ale z drugiej strony
trzeba mieć środki, żeby mieć środki. No pytanie, czy jesteśmy tak bogaci, żeby finansować wszystkie przedsięwzięcia wprost z budżetu państwa, a nie z kredytu.
Oczywiście.
Swoistego kredytu.
Oczywiście. To jest oczywiście tak, że dlatego są inne instytucje rozwojowe. Nie wszystko robi się budżetem, nie wszystko jest ważne, żeby, że tak powiem, ten urzędnik był tym, który to zatwierdza, bo to jednak jest tak, że wiedza, kompetencja nie jest większa w urzędach, wśród urzędników, chociaż oni na pewno mają dużo kompetencji, ale ważne jest, żeby instytucje rynkowe same, takie jak chociażby PFR, teraz mamy szereg instytucji wspierających poza rządem, funkcjonujących w mechanizmie rynkowych. Polityka państwa to nie jest tylko budżet. Znaczy budżet jest oczywiście, to jest mechanizm wsparcia, ale państwo to nie jest tylko budżet, to nie jest tylko Ministerstwo Finansów.
Ale polityka ograniczenia deficytu będzie kontynuowana. To jest tak, że nie zatrzyma się gdzieś na poziomie 40 miliardów, tylko będzie cały czas stopniowo go obniżać aż do tego celu średniookresowego 1%.
To jest im w interesie przyszłego pokolenia, ale też w interesie Polski, patrząc na to. Są tacy, którzy chcieliby, a wiemy, że współczesny świat jest świat nie samych owiec, ale też i wilków, gdzie chcieliby doprowadzić do bankructwa krajów. Kraje dzisiejsze, takie jak Argentyna czy Turcja, są na granicy, można powiedzieć, bankructwa, przetrwania. I odpowiedzialnością rządu jest to, żeby nie dać, żeby, można powiedzieć, wystawić piłki komuś, kto chce strzelić na gole.
W obecnej sytuacji jest tak, że jeżeli ktoś chciałby by polską łódkę wywrócić na tym morzu finansowym, to może to zrobić? Czy jesteśmy tyle stabilni, że jesteśmy niewywracalni?
W 2017 roku dług nominalnie spadł. Znaczy kraj, który obniża dług nie tylko w relacji do PKB, ale nominalnie, jest krajem, można powiedzieć, który ma dobry kurs, bezpiecznie gwarantuje, że tak naprawdę dużo trudniej jest przewrócić polską łódkę.
Ale nie jest to niemożliwe, jeżeli jakaś grupa bardzo majątnych ludzi stwierdzi, zatapiamy, to mają taką możliwość?
Mamy obecnie kurs własny, czyli niezależny bank centralny, który prowadzi niezależną politykę fiskalną, pieniężną, rząd niezależną politykę fiskalną, ale mamy własną walutę. To własna waluta jest bardzo dobrym amortyzatorem, buforem przed taką sytuacją.
Dopóki nie ma euro, tej kotwicy, która by ciągnęła w dół, jesteśmy bezpieczni?
Polska waluta jest rzeczywiście instrumentem chroniącym nas przed turbulencjami. Oczywiście euro ma też swoje korzyści, ale to jakby w tych czasach turbulencji własna waluta jest na pewno zabezpieczeniem.
Musimy kończyć w momencie, kiedy zaczęło się robić naprawdę ciekawie. Leszek Skiba, wiceminister finansów, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina Poranka Wnet.
Reklama.
Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości.
Nazywam się Cezary Andrzej Jurkiewicz, mam 55 lat, jestem żonaty, jestem ojcem 8 dzieci, jestem przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Tylko uczciwy samorząd może doprowadzić do zmiany w Warszawie. Kandyduję z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu numer 7. To są dzielnice Targówek, Wawer i Wesoła z miejsca numer 1.
I po reklamie.
Dziewiąta 13. Zaczynamy trzecią godzinę Poranka Wnet. W studio dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panie.
Historyk zajmujący się historią dyplomacji naukowo, a z racji zawodowej wspomagający wiedzą merytoryczną naszą dyplomację, nie tylko nas wszystkich, także ktokolwiek chce, może zajść na stronę i się czegoś więcej dowiedzieć. Panie dyrektorze, szczyt Rady Europejskiej jutro się rozpoczyna. Przywódcy państw przyjeżdżają do Brukseli, w Unii Europejskiej, która się bardzo dynamicznie zmienia w kierunku dla nas chyba nieprzychylnym.
Czyli Unia jest organizmem, no, w którym integrują się państwa bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem ekonomicznym, poziomu rozwoju, jak i politycznym. Jesteśmy w zasadzie w tej chwili w takim rzeczywiście bardzo gwałtownym momencie, bo z jednej strony mamy do czynienia z wychodzeniem, opuszczaniem Unii Europejskiej przez jedno z najstarszych państw europejskich, Wielką Brytanię, czyli Brexit. Z drugiej strony mamy rozmowy na temat roli instytucji europejskich, zwłaszcza Komisji Europejskiego Banku Centralnego, w kształtowaniu polityki ekonomicznej, finansowej w Europie. To jest związane także z taką toczącą się już debatą co do przyszłości Unii w ogóle. Wreszcie jest trzeci taki ważny aspekt kontekstowy dla tych wydarzeń, mianowicie zbliżające się wybory do Europarlamentu w przyszłym roku, a więc także w pewnej perspektywie za rok będziemy mieli do czynienia z kształtowaniem się nowej Komisji Europejskiej.
Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że chce oczywiście Unii ściślejszej, tam gdzie chodzi o budowanie wielkich technologii nowoczesnych, tam gdzie chodzi o wspieranie rozwoju dużych graczy globalnych na rynku technologicznym, ale chce Unii małej czy mniej zintegrowanej, tam gdzie chodzi o władzę polityczną. To jest racjonalne podejście. To nie jest tak, że my mówimy, chcemy mieć ciasko i zjeść ciasko, chcemy mieć europejskiego Google'a i Amazona, ale nie chcemy mieć rządu centralnego w postaci Komisji Europejskiej.
Czy myślę, że to jest oczywiście jedna z oś sporu i debaty, także dotyczącej tego, w jakim sposób ma wyglądać przyszła Unia, w którym kierunku ma iść integracja europejska. Generalnie rzecz biorąc, jak tak popatrzeć z lotu ptaka, to mamy do czynienia z dość interesującą tendencją, mianowicie stare, klasyczne podziały, powiedział w oparciu o ideologię takim, powiedzmy, podział na socjalistów i chrześcijańskich demokratów, który to podział w zasadzie zaczął się zlewać przez ostatnie kilkanaście lat, ponieważ w Unii Europejskiej rządziła koalicja jednych i drugich, czyli i socjalistów, i chrześcijańskich demokratów. Ten podział stopniowo zaczyna być mniej żywy, a w jego miejsce zaczyna wchodzić taki podział dotyczący właśnie odpowiedzi na pytanie, w oparciu o odpowiedzi na pytanie, w którym kierunku Unia ma zmierzać. I są dwa obozy w zasadzie w tej chwili. Jeden to obóz, którym można określić federalistycznym. To jest obóz polityków, którzy opowiadają się za no generalnie rzecz biorąc wchłonięciem przez wielki organizm Unii Europejskiej państw członkowskich, przejęcie jak największej odpowiedzialności politycznej właśnie przez instytucje europejskie i generalnie rzecz biorąc zminimalizowanie roli państw narodowych. To jest ten jeden, powiedzmy, nazwijmy go obóz federalistów. Jest drugi obóz, który twierdzi, bym powiedział, europejskich demokratów, jakbym to tak ich nazwał, którzy uważają, że mandat demokratyczny w procesie integracji europejskiej jest generowany przeważnie i głównie, chociaż nie tylko, na poziomie państw narodowych. Mało tego, twórcami Unii Europejskiej nie są żadne instytucje, tylko
państwa członkowskie.
Państwa członkowskie delegują część swoich kompetencji na poziom unijny po to, żeby rozwiązywać problemy, których nie da się rozwiązać wyłącznie w obszarze państw narodowych. I w tym sensie premier Morawiecki wskazuje te obszary. No to jest właśnie obszar nowoczesnych technologii, to jest obszar handlu, to jest obszar wspólnego rynku, to jest obszar innowacji. Europa nie jest w stanie, każdy z poszczególnych państw europejskich nie jest w stanie konkurować na globalnym rynku nie współpracując.
Dobrze, tylko czy można wybudować globalny, czy europejski, kontynentalny rynek w momencie, kiedy władza polityczna jest krajowa, w momencie, kiedy prezydent Macron musi pojechać do zamykanej fabryki pralek marki Whirlpool i powiedzieć to nie mam, wspólny rynek, moi drodzy wyborcy francuscy, ja do tego nic nie mam, mogę tylko założyć ręce, bo budujemy wspólną Unię Europejską, czy żeby zbudować wspólny rynek, nie musi być jeden rząd w Brukseli, który powie, to jest jedna no państwo, Polska, Francja, drodzy pracownicy Whirlpoola, żadna różnica.
No to jest właśnie problem, to jest jeden z problemów z tą debatą o przyszłości Unii, dlatego, że oprócz, znaczy wraz z bym powiedział, zdolnością do podejmowania decyzji idzie także możliwość rozliczania, czy płacenia politycznej kosztów za podejmowanie decyzji. W demokracji jest tak, że trzeba dbać o poparcie wyborców. I teraz kłopot polega na tym, że to dbanie o poparcie wyborców, czyli zabieganie poparcie dla integracji europejskiej, spada głównie na barki premierów czy też szefów rządów w państwach narodowych. Oni jak gdyby mają ponosić odpowiedzialność za to, aby Unia w dalszym ciągu cieszyła się społecznym poparciem. Natomiast przedstawiciele instytucji europejskiej chcieliby jak gdyby zająć się jedynie podejmowaniem decyzji w imieniu tych, którzy płacą polityczne koszty. No tak być nie może, ponieważ jest to, następuje fundamentalny konflikt o mandat demokratyczny.
I tu mamy to starcie i pytanie o rację stanu Rzeczpospolitej. To jest tak, że opozycja mówi, musimy wrócić do głównego nurtu integracji europejskiej. Musimy być przy stole, a przez to, jak rozumiem, musimy się zgodzić na głębszą federalistyczną integrację. Obecna większość mówi, to jest dla Polski niedobre. To spowoduje tylko to, że staniemy się na trwale peryferium europejskim, na trwale krajem uzależnionym. Jaka jest odpowiedź pana doktora?
Znaczy, ja nie chciałbym tutaj wchodzić na ten rynek krajowy z tego powodu, że to jest trochę...
Polityka wewnętrzna, a zagraniczna się różnią.
Tu generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że jak gdyby polityka zagraniczna, integracja europejska jest procesem dynamicznym, a więc nigdy nie można wrócić do tego, co było.
Polski rząd trochę tak chce, przynajmniej deklaratywnie europosłowie, profesor Krasnodębski, profesor Legutko mówią jednak o powrocie. To jest tak, reforma taka konserwatywna, idąca, patrząca wstecz, integracja, a nie naprzód.
Znaczy, to są dwa poziomy. Jeden poziom to jest oczywiście obszar pewnej aksjologicznej debaty o przyszłości Unii. I tutaj każdy może zabierać głos, uważając i jakby dostarczając do tej debaty własnych argumentów, przemyśleń. I to jest potrzebne, ponieważ wtedy integracja europejska żyje, tak? To jest wówczas, kiedy ona się kształtuje w pewnym, właśnie w pewnej dyskusji. Natomiast innym rodzaju problemem są już decyzje podejmowane w aktualnym, istniejącym uwarunkowaniach instytucjonalnych o tym, w jaki sposób Unia tu i teraz ma funkcjonować. Oczywiście każda z tych decyzji jest poniekąd jakoś związana z pewną szerszą wizją. Oczywiście w związku z Brexitem istnieje taki pogląd, że należałoby doprowadzić do jakiegoś nowego traktatu, no, reformy Unii. I to jest element tej dyskusji. Na razie trzeba jednak realnie ocenić, że takiego momentu traktatowego, konstytucyjnego, jak się mówi, który umożliwiłby przyjęcie nowych traktatów, na razie takiego momentu nie ma.
Mimo że są propozycje i mimo że są rozmowy, żeby daleko tą Unię zmodernizować. Pytanie wprost, czy wobec wizji Macrona i wizji Morawieckiego jest w ogóle szansa, żeby w perspektywie 2-3 dziesięcioleci utrzymać Unię 27 państw? Czy rozpad jest po prostu nieuchronny?
Nie, rozpad nie. Ja bym jak gdyby nie wieściłbym takich chiobowych przepowiedni.
Dlaczego? Może to będzie z dobrocią i dla środkowej, i dla zachodniej Europy?
Ale uzgodniliśmy przed chwilą, że jest szereg wyzwań globalnych, z którymi państwa poszczególne Unii Europejskiej, narodowe, nie są w stanie sobie poradzić. Tak, to jest siła, która będzie skłaniała do pewnej racjonalności. Tym niemniej wcale to nie oznacza, że ten proces będzie przebiegał integracji, czy też kontynuowania Unii Europejskiej, będzie przebiegał, bym powiedział, jak flauta na morzu, tak? Że żadnego wiaterku się nie będzie działo, będziemy tak dryfować. Nie. Sztorm jest bardzo możliwy. Co więcej, uważam, że jak gdyby zbliżamy się do takiego momentu, gdy radykalne starcie między tymi wizjami staje się coraz bardziej prawdopodobne, bo o ile między socjalistami, chrześcijańskimi demokratami można było znaleźć jakiś obszar wspólnych interesów lub wspólnych podejść wartości, tak, w oparciu o których można było zbudować koalicję, to między federalistami i europejskimi demokratami następuje odpychanie, tak? Obie te siły się wzajemnie napędzają. Federaliści uważają, że państwa narodowe powinny zniknąć, europejscy demokraci uważają, że ich mandat demokratyczny powinien ulec wzmocnieniu. No i to jest problem.
Na to wszystko nakłada się problem międzynarodowy w tym samym wywiadzie, który pan przeprowadził z premierem Mateuszem Morawieckim. Pada taki pogląd, że istotą jest współpraca geopolityczna, transatlantycka między Europą a Stanami i że ona jest w zasadzie nieunikniona. Z drugiej strony wiele osób mówi, że właśnie w tej chwili żegnamy ścisłą współpracę Stanów z Europą, że żyjemy już w momencie, kiedy Niemcy chcą odgrywać samodzielną rolę polityczną, często sprzeczną z Waszyngtonem.
Ja zazwyczaj unikam takich, bym powiedział, jednoznacznych ocen co do stanu relacji transatlantyckich. Ja zajmuję się analizowaniem spraw międzynarodowych już prawie 20 lat. W instytucie jestem, z Instytutem Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych jestem związany prawie 18 lat.
I nie ma jakościowej zmiany?
Ja już wielokrotnie widziałem, czytałem takie twierdzenia, że oto mamy koniec współpracy transatlantyckiej. Przypomnę, że w 2003 roku w związku z interwencją amerykańską w Iraku, koalicją chętnych, którzy tą interwencję poparli, no mieliśmy bardzo poważny konflikt między Europą i Stanami Zjednoczonymi politycznie. Ja powiedziałbym tak, że Część oczywiście polityków europejskich uważa, że w związku z polityką Donalda Trumpa znowu mamy taką sytuację. Ja jestem dość daleki od tego rodzaju dramatycznych ocen. Oczywiście Europa musi się dostosowywać do sytuacji, w której poparcie wyborców amerykańskich dla roztaczania przez Stany Zjednoczone parasolu bezpieczeństwa nad Europą maleje. Więc to oznacza, że Europejczycy powinni większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo brać na siebie, a także w większym stopniu je finansować.
A nie wszyscy chcą.
Mamy wielu pasażerów na gapę w tym procesie, tak? To z całą pewnością wywołuje niezadowolenie administracji amerykańskiej, która się konfrontuje przecież z tymi amerykańskimi wyborcami. To nie jest proces niedemokratyczny. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych usiłuje przekonać swoich wyborców do tego, że Stany Zjednoczone w dalszym ciągu powinny być obecne w Europie, w dalszym ciągu powinny pełnić rolę takiego globalnego policjanta, to ma prawo oczekiwać, że finansowanie tej roli będzie bardziej sprawiedliwie rozłożone, także na sojuszników Stanów Zjednoczonych. Przypomnę także, że te argumenty, które się w Stanach Zjednoczonych pojawiają, nie pojawiły się wyłącznie z Donaldem Trumpem. Również administracja demokratyczna, również za Baracka Obamy pojawiały się głosy z administracji wzywającej Europejczyków do większych nakładów, większej determinacji, większych inwestycji w obronność.
I już chociażby na tym jednym polu, na polu obronności, już Polska ma kłopoty, bo już przy okazji robienia PESCOW Francja miała problemy z tym, że Polska jest wewnątrz. Teraz będzie kolejna ściślejsza inicjatywa co do obronności w ramach Europy. I znowuż Paryż podnosi, że być może lepiej Polski nie wpuszczać, bo to amerykański koń trojański. Więc czy my długo będziemy mogli w tym aspekcie polityki obronności siedzieć okrakiem na barykadzie?
Czy to jest w ogóle jakiś nonsens? Po co Amerykanów więcej niż jeden koń trojański, generalnie rzecz biorąc? Tych koni jest naprawdę
Wielka Brytania odpływa.
Po drugie, ja nie wiem, czy mamy jakąś konkretną propozycję francuską na stole.
Na pewno deklaratywną stronę pana prezydenta.
Prezydent Macron naprawdę deklaruje już tyle rzeczy, że mamy pełne menu ryżu z jabłkami po bogatą pieczeń. Możemy wybierać. I nie wiadomo, która jest konkretna. Prezydent Macron, trzeba powiedzieć, ma taką tendencję do rzucania wielkich idei, za którymi nie ma
realnych działań
i substancji, tak? Nie wiadomo, o czym mamy dyskutować. No, ta autonomia strategiczna. Prezydent Europejska Autonomia Strategiczna. Prezydent Macron rzucił taką ideę, a następnie oczekuje, abyśmy wszyscy się zastanowili, drapali po głowie, cóż też pod tą ideą może się kryć.
Kiedyś nie ma w tym konkretów. Tak
wielu polityków ma taką tendencję. To jest może taki, bym powiedział, trochę konsekwencja tego, że żyjemy w takim świecie postpolityki, tak? Nieważne, jak się o nas mówi, ważne, żeby mówili, tak?
A przy okazji Macron jest podobno przygotowywana wizyta prezydenta Francji w Warszawie. Ty pan coś, dyrektor, o tym wie?
Że... Nie, nic nie wiem.
Na ten temat nie?
Nie.
A jeśli byłaby wizyta, to o czym powinni politycy rozmawiać? Pan prezydent Duda z prezydentem Macronem, jakie mają wspólne, w którym mamy obecnie z tą wizją Macrona Europy, jakikolwiek wspólny fundament, na którym moglibyśmy się poruszać?
Myślę, że powinniśmy odpytać prezydenta Macrona na temat jak gdyby substancji tych jego pomysłów, bo potem się najpierw prezydent Macron coś formułuje, jakąś wielką wizję, a potem mówi, że ktoś go nie popiera. Trudno popierać coś, o czym my w zasadzie niewiele wiemy, a także musimy się domyśleć tego zawartości. No, polityka nie opiera się jednak, zwłaszcza między państwami, nie powinna się opierać o zasadę kupowania kota w worku, ale raczej o racjonalnej, o uważnej, przemyślanej decyzji o angażowaniu się w projekty, które służą realizacji interesów danego państwa. Więc myślę, że problem który mają polscy decydenci, jest taki, że nie bardzo wiadomo, co poprzeć. I nie bardzo wiadomo, co za tymi pomysłami francuskimi się kryje. Więc jeżeli prezydent Francji wybiera się do Polski, to bardzo dobrze. Po drugie, jeżeli taka okazja do dłuższej rozmowy o konkretach się pojawi, to też dobrze. Warto było wyjaśnić, co w zasadzie Francja zamierza w sprawach przyszłości Europy, a także własnej polityki wobec regionu. Bo generalnie rzecz biorąc, dużym problemem takim nie tylko prezydent do Macrona, ale takim tradycyjnym problemem polityki francuskiej jest pewien taki nurt postkolonialny, tak? Traktowanie wszystkich mniejszych partnerów z góry, którzy niby oczywiście ze względu na swoją jak gdyby no, konieczną, oczywistą miłość do Francji muszą automatycznie popierać to, z czym występują Francuzi.
Od szczytu Rady Europejskiej zaczniemy i na tym skończymy. Pewnie będą padać pytania do, tak jak padały na szczycie Rady Unii Europejskiej, do ministra Szymańskiego, a pewnie będą padać do premiera Mateusza Morawieckiego o reformę wymiaru sprawiedliwości. Mamy Polskę, Węgry, teraz być może Rumunia. Czy te wszystkie kontrolne procedury strony Brukseli wobec tych krajów to jest element kontroli jakości prawa, czy to jest, czy stanu demokracji, czy to już jest wymiar, trochę jak pan powiedział, kolonialnego wymiaru prowadzenia polityki przez Brukselę, za którą stoi Paryż i Berlin?
Każdy z tych przykładów jest nieco inny. Jego źródła są nieco inne, ale mają pewną część,
jest prawie ten sam.
Mają część pewną wspólną, mianowicie wynikającą trochę z zazębiania się tych bieżącej polityki z debatą o tym, w jaką stronę ma iść Unia, czy państwa członkowskie mają zrezygnować z własnego sądownictwa, czy na przykład czy państwa członkowskie, czy sądy państw członkowskich będą się zajmować orzekaniem, czy też będą delegować ten obowiązek orzekania do sądów, do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy generalnie rzecz biorąc, jak gdyby instytucje europejskie będą przejmować odpowiedzialność i obowiązki Trybunałów Konstytucyjnych. No jest wiele pytań, które z tym są związane i każda grupa, o której wspomniałem, z jednej strony federaliści, z drugiej europejscy demokraci, ma nieco inną odpowiedź na to pytanie i na tym polega też konflikt, ponieważ w instytucjach europejskich z całą pewnością dominują obecnie federaliści, którzy chcieliby wykorzystać tą instytucjonalną przewagę do albo narzucenia własnego zdania, albo też zwiększenia siły oddziaływania własnych argumentów co do przyszłości Unii Europejskiej.
To jest ten wymiar, a ten wymiar kolonialny, czyli utrzymywania wpływu centrum na peryferię, istnieje w tej sytuacji, czy to jest błędna ocena ze sprawy?
Ja mówiłem tu w kontekście procesu polityki Francji. No, czasami zdarza się to tak, że Niemcom, dużym państwom częściej niż mniejszym. Jeżeli chodzi o instytucje europejskie, to jakby problem jest dużo bardziej skomplikowany, dlatego że oczywiście i Francja, i Niemcy mają ogromny wpływ na zwłaszcza obecną komisję, ale no, inne państwa członkowskie nie zamierzają wcale łatwo kapitulować. Ani też siedzieć cicho, tak? Jak to kiedyś prezydent Chirac chciał, żeby Europa Środkowa wykorzystała swoje miejsce w ten, żeby się zamknąć.
Przy okazji 2003 roku, o którym już dzisiaj mogliśmy wspomnieć.
Tak jest. Więc no mamy tutaj ten obraz bardziej skomplikowany. Mamy 8 państw, które oficjalnie wystąpiły z listem sprzeciwiającym się idei pogłębienia integracji w oparciu o strefę euro na czele z Holandią. Mamy Polskę, Danię, Szwecję, państwa, które nie są w strefie euro, które również mają swoje zdanie na ten temat w sprawie rozwiązywania problemu migracji. Te koalicje również kształtują się nieco inaczej. inaczej, a obecnie w poważnym konflikcie z Komisją Europejską znajduje się rząd Włoch.
I tych rządów być może będzie przybywać, tak jak będzie przybywać wyborów demokratycznych w Europie, bo one mogą przynosić bardzo z punktu widzenia Brukseli tendencji federalistycznych nieprzychylne wyniki. Dr Sławomir Dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Najmocniej 9:37 w tej sekundzie się na zegarach zrobiła. To idealna pora, żeby posłuchać Claptona.